Dzień dobry, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, Polska 2050. Razem ze mną w studiu.
Dzień dobry, bo teraz mnie pan dobrze nastroił tym t-shirtem. Tam Bruce Lee, to koncert, na którym razem byliśmy, zdaje się.
Byliśmy na
niezależnie oczywiście.
To prawda, akurat nie chodziliśmy razem, nie umawialiśmy się razem, ale ja już pana chwaliłem za to, że pan był jedynym politykiem znanym mi, który wystawał w kolejkach na konkursie chopinowskim. Jak pan chce jeszcze raz pochwały, to tak, chwalę
nie,
pana.
Nie, no drugi etap przesłuchań. On tam, zdaje się, walc C-small zagrał na koniec.
Pięknie.
Coś niesamowitego.
To, co robił Bruce Lee, rzeczywiście nas wszystkich znakomicie nastroiło. No a teraz jeszcze...
Szara rzeczywistość.
Tak. To znaczy, najpierw też będą pochwały chyba, bo zadam panu pytanie i już to robię. Czy profesor Marek Chmaj to dobry prawnik?
No, na pewno posiada dużą wiedzę prawniczą.
W 2014 roku napisał, wydał opinię dla biura sejmowego, Biura Analiz, w której napisał: przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez parlamentarzystę bez uchylenia immunitetu jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie artykułu 105 Konstytucji. Zgadzał się z nim wtedy nie kto inny jak Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który pisał, że zasadnicze wątpliwości rzecznika budzi dopuszczalność przeprowadzenia przeszukania. Pisał, że sędzia wtedy jest objęta immunitetem, a przeprowadzenie takich czynności może ingerować w immunitet gwarantowany przez Konstytucję. Mogę panu jeszcze zacytować opinię pana Krystiana Markiewicza, prezesa Justicji. W każdym razie wszyscy wtedy mówili jedno. Nie wolno przeszukiwać mieszkań parlamentarzystów bez uchylenia immunitetu. No
nie
i cóż się okazało?
Nie wiem, czy się po drodze prawo nie zmieniło.
Nie, nie zmieniło się w sprawie immunitetu? Chyba
nie, w sprawie immunitetu nie, tylko czy się nie zmieniły interpretacje.
A interpretacja mogła się zmienić, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
No ale w 2017 roku, zdaje się, przeszukiwano mieszkanie pana senatora Gawłowskiego.
Wtedy posła.
Wtedy posła.
Bez uchylenia immunitetu.
Nie przeszkadzało to nikomu.
Przeszkadzało? Bardzo pana przepraszam. Ja tutaj dopytywałem posłów wtedy Solidarnej Polski. Oni nazwy zmieniają częściej niż bieliznę, więc mogłem się nie połapać. W każdym razie dopytywałem ich o to, jakim prawem się wbijają. A oni mówią, ale są zarzuty, weszliśmy razem z posłem.
Znaczy, mnie jest bliska ta interpretacja, która mówi, że immunitet to raczej chodzi o to, że on jest związany z osobą,
A kto jest autorem tej interpretacji?
No, taką interpretację przyjęły służby, przeprowadzając czynności
czyli
w mieszkaniach
Adam Bodnar
polityków.
Uważa inaczej, profesor Marek Chmaj, pisząc dla Sejmu, uważa inaczej, prezes Justicji uważa inaczej, że wymienię samych bliskich wam specjalistów.
Ja się wielokrotnie spierałem zarówno z prezesem Justicji, jak z panem profesorem Chmajem, do którego zresztą
Adamem
czuję
Bodnarem
sympatię.
Też pan powie, że nie
z
ma
panem
racji.
Profesorem Bodnarem nie miałem przyjemności rozmawiać. Oczywiście mam olbrzymi szacunek do wszystkich trzech osób. Krystian Markiewicz jest moim kolegą z piętra, bo na jednej uczelni pracowaliśmy
na
przez całe
miejscu
lata.
Na pana nie inwestowałbym specjalnie w tablety dzieciom, żonie i tak dalej, bo wbiją się panu, wbiją naprawdę, bo jak tylko przestanie pan być ministrem, wbiją się panu do domu, zabiorą wam to, przeszukają panu wszystko, z bielizną włącznie.
Znaczy zdecydowanie ważniejsze
powiedzą, że
z mojego punktu widzenia jest to, dlaczego są te czynności przeprowadzane. Jak się przeczyta raport NIK na temat Funduszu Sprawiedliwości.
Od kiedy to NIK jest instytucją, która uchyla immunitet?
Nie, no NIK nie uchyla immunitetu, ale to też posłowie nie mają uchylonych immunitetów,
właśnie,
dlatego pozostają na wolności.
Wbijamy im na chatę, robimy im kipisz, który trwa 24 godziny, przepraszam, 23,5 godziny w przypadku
Zbigniewa
Ziobry.
Ale w tym też nie ma nic dziwnego. No, jako osoba, która skończyła aplikację prokuratorską, mogę panu powiedzieć, że czynności tego typu często trwają bardzo długo.
Panie
one
pośle,
są
na
dość
pana miejscu już bym się na to przygotowywał, bo karma wraca i to jest takie podłe zwierzę, że do was też
ja sobie
wróci.
Absolutnie zdaję sprawę z tego. Generalnie jestem zwolennikiem tezy, że immunitet nie powinien być tak szeroki. Powinien obejmować tylko działalność parlamentarną
to
posłów.
To ciekawe, że nie mówiliście tego, kiedy byliście w opozycji, nie mówiliście
ale
tego.
Nawet...
Ależ oczywiście, że niekiedy Kaczyński chciał zmienić immunitet, to pan w tym studiu oraz politycy Platformy mówili, że nie będziemy z Kaczyńskim zmieniać immunitetu.
Nie będziemy zmieniać konstytucji.
Ale tam był immunitet.
Nie będziemy wymieniać zamków z przestępcami.
Oczywiście.
Natomiast obawiam się, że w tym studiu mówiłem, że immunitet w obecnej formie jest rozpisany za szeroko.
Obawiam się, że może się pan mylić, ale mam inne pytanie. Czy pan się podpisał pod wnioskiem w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego?
Tak, podpisałem się.
A cóż mu takiego pan zarzuca, panie ministrze?
Ten wniosek zakłada, znaczy ten wniosek zawiera informacje czy tezy do sprawdzenia oczywiście, bo on rozpoczyna całą procedurę. Najpierw Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, potem sam Trybunał Stanu. Kwestia finansowania, pośredniego finansowania deficytu finansów publicznych zakupem obligacji, ona jest dość poważna moim zdaniem.
Tak, ma pan rację.
Jeszcze bardziej poważna jest kwestia braku współpracy z Radą Polityki Pieniężnej, niedopuszczania do dokumentów, niedopuszczania do informacji, wydzielania czasu, w którym przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej mogą spędzać w siedzibie.
Panie ministrze, czy Polska powinna przyjąć euro?
Mamy to w programie. Polska 2050, tak, Szymona Hołownia.
Szymon Hołownia powiedział wprost, wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu. To nie jest wyzbycie się przez Polskę suwerenności, wręcz przeciwnie, jej wzmocnienie. Chcecie przyjąć euro?
No mamy to w programie. Tak? Rozumiem, dzisiaj tego nie zrobimy, bo do tego potrzeba zmiany konstytucji, ale...
To czy przypadkiem nie jest tak, że najpierw trzeba odwołać Glapińskiego, pozbyć się Glapińskiego przed wygaśnięciem jego kadencji, bo także on stoi na stanowisku, że euro jest szkodliwe dla Polski, przyjęcie euro, i że trzeba trzymać się własnej waluty.
No ale o tym, jakie będą losy pana prezesa Glapińskiego, będzie decydował Trybunał Stanu, czyli jeden z najważniejszych trybunałów Rzeczypospolitej.
Niech mi pan przypomni, kto...
Wybrany przez Sejm tej kadencji.
Właśnie chciałem to panu powiedzieć. W każdym Trybunale Stanu, jak pan doskonale wie, większość mają ci prawnicy, także politycy, wskazani przez obecną większość, prawda?
Nie spodziewam się po Trybunale Stanu decyzji politycznych. Decyzje polityczne mogą zapadać w parlamencie, ale nie w Trybunale Stanu.
To znakomita interpretacja polskiego życia publicznego. Pan się nie spodziewa.
Czyli no wie pan, w coś trzeba wierzyć, naprawdę. To
w Pana Boga,
jeżeli założymy, oczywiście wszystkim dobrych świąt życzę.
Ale panie ministrze,
a mojemu bratu Maćkowi poświątecznych sukcesów wyborczych.
Tak jest, życzymy wszystkim sukcesów, braciom również, ale... Bardzo ważne pytanie. Czy gdyby to PiS miał większość i tam był Trybunał Stanu, to pan też by powiedział, że się nie spodziewa po Trybunale Stanu politycznych decyzji?
No musiałbym zobaczyć nazwiska osób, które do tego Trybunału Stanu będą wybrane. Akurat.
Sekundeczkę. Wtedy też by pan wierzył w instytucje? Czy wtedy by pan mówił, że to jest PiSowski Trybunał Stanu, bo wybrała go PiSowska większość? Proszę o szczerą odpowiedź na to pytanie.
To nie jest kwestia instytucji, to jest kwestia tego, w jaki sposób te instytucje funkcjonują.
Czyli ma pan patrzę,
ja wie pan, od zawsze pan, u pana w studiu mówię,
pan sobie
że
przeczy,
nie ma w Polsce Trybunału Konstytucyjnego, ale nie mówię tego dlatego, że PiS wybrał do tego Trybunału Konstytucyjnego ludzi, tylko mówię to dlatego, że on tam wybrał polityków z pogwałceniem norm prawnych.
Pan sobie przeczy, pan mówi, że wierzy instytucji, tak jaką jest Trybunał Stanu, a później mówi mi, że nie chodzi o instytucje, tylko o ludzi. Czyli pan wierzy po prostu swoim ludziom, tych, na których pan głosował do Trybunału Stanu. No właśnie, to pan powiedział.
Naprawdę dobrym punktem odniesienia jest Trybunał Konstytucyjny.
Dobrego Wielkiego Czwartku życzymy wszystkim.
Dobrych świąt przede wszystkim.
Ale jeszcze nie kończymy całej rozmowy, więc jeszcze...
Przenosimy się.
Tak, przenosimy się po prostu do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam będzie też o tym, jakimi wielkimi patriotami, zwłaszcza jeśli chodzi o portfel, są działacze Polski 2050.
Już się boję.
Nie, dlaczego? Bo to zupełnie nie ma czego się bać. Mamy bowiem przecież Szymona Hołownię, o którym, jak pan mówi, to zawsze wstaje i się skłania, który...
Naprawdę tak robię? Nie,
tak,
niemożliwe.
Robi, który napisał zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek, zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców do zarządów, zakaz finansowania partii przez człon i tak dalej. Powiedział, że zmiany zaczynamy od siebie, bo Polska 2050 stoi na twardym stanowisku żadnych polityków w spółkach Skarbu Państwa, tak?
Tak, nawet była taka sytuacja, że jedna z osób powołanych, jeden z mecenasów powołanych do Rady Nadzorczej Dużej Spółki Energetycznej.
Do Enei. Pan Michał Gniatkowski.
Tak, zrezygnował ze swojej działalności partyjnej właśnie po tym oświadczeniu.
Cudowne, właśnie to chciałem powiedzieć. 9 lutego Szymon Hołownia mówi... Nie, twardo, my naszych ludzi nie będziemy dawać do spółek. Na co Michał Gniatkowski z
polityków
Polski
powiedział.
Na co Michał Gniatkowski z Polski 2050 powiedział naszych ludzi, bo mówił o pracownikach partii i tak dalej. Także Michał Gniatkowski z Polski 2050, mając do wyboru miłość do partii, którą kocha oczywiście, i miłość do Enei, którą nie tylko kocha, ale która mu płaci, wybrał miłość do Enei. Jakież to jest szlachetne.
No, oczywiście wszystko można wykpić, tak?
Tylko, nie, że po... a pan... Ale... Momencie. To niech mi pan wytłumaczy tę oto dziwną koincydencję. Facet trafia do zarządu Enei.
Nie do zarządu, do rady nadzorczej.
Do zarządu Enei, dlatego że jest waszym politykiem. Szymon Hołownia mówi, my tak nie możemy robić, nie, bo to będą na nas ludzie, będą z nas ludzie się śmiali. A mówi, no to trudno, to ja się z wami nie zgadzam i w takim razie wybieram Eneę. No tak zrobił. Chce pan cytaty z Michała Gniatkowskiego?
Nie, ja znam całą sprawę. Co więcej, ja znam pana mecenasa Gniatkowskiego dość dobrze, dlatego że to jest prawnik, który, proszę sobie wyobrazić, w poprzedniej kadencji wygrał proces z Ministerstwem Cyfryzacji. Wygrał proces o wybory kopertowe, o przekazanie nieprawne jego danych spółce prawa handlowego, jaką jest Poczta Polska.
Cudowne, że jest
rzeczywiście był działaczem
mecenasem
politycznym w momencie, kiedy Szymon Hołownia ogłosił...
Był działaczem politycznym, kiedy trafił do Enei, prawda?
W momencie, kiedy był powoływany, rzeczywiście był członkiem Polski 2050.
I co zrobił w związku z tym?
Po powołaniu zrezygnował z członkostwa, wybrał biznes. Moim zdaniem to jest... No to jest korekt.
To jest dokładna kpina z ludzi. Czyli
nie, no, mamy też kilku
innych.
Ja dam
panu przykład. Przepraszam, dokładnie to samo robił PiS. Max Kraczkowski, cudowne dziecko. Mówiąc cudowne dziecko, mam na myśli, że autentycznie cudowne dziecko, bo zdaje się, on poszedł na uniwersytet, jak miał 17 lat, bo te liceum robił w 2 lata, bo był takim geniuszem. Więc Max Kraczkowski, wieloletni poseł PiSu, idzie do zarządu PKO BP. Ponieważ no nie wypada tak, żeby taki partyjny były poseł był tam w tym zarządzie, to co robi Max Kraczkowski? Rezygnuje z członkostwa w PiSie. Pana zdaniem to jest okej. Okay.
Wie pan, ja znam bardzo wiele takich przypadków, szczególnie na szczeblu samorządowym, gdzie radni, no radni PiSu, no co tutaj dużo ukrywać, radni rządzącej władzy są powoływani, nie wiem, na dyrektorów
ale to
w aktywach zależnych od tej władzy.
Radni teraz to robią.
Nie robią tego. W Tychach
naprawdę?
Na przykład, znaczy generalnie na Śląsku mamy taką zasadę, jasne zasady nazwaliśmy to, że nasi radni pójdą do samorządu nie po to, żeby pracować na dyrektorskich stanowiskach.
Czy wasi radni będą również uprawiali turystykę taką miejską? Czyli na przykład pan prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, który jest kandydatem, zdaje się, również
waszym. My go nie popieramy. Nie, nie. My mamy w Wrocławiu świetną kandydatkę. Nazywa się Izabela Bodnar.
No,
i ona wygra te wybory.
Zawsze można,
ona wygra te wybory, panie redaktorze. Nie dlatego, że ma tak dobre nazwisko, tylko dlatego, że jest świetna.
Co ona zrobi?
Wygra wybory we Wrocławiu. Zostanie prezydentką Wrocławia.
Świetnie. O ile się zakładamy?
Bo tutaj się widzę, założyć, wie pan.
Szkoda mi po prostu takiej łatwej okazji.
Dostanie pan najlepszą płytę szantową, jaką znam, jak pan
nie,
wygra.
Nie, to widzi pan. To wolałbym jednak takiej kary. Nie, to znaczy, może zrobimy tak. Jak przegram, to dostanę najlepszą
jak
płytę.
Przegra,
a jak
to
wygram,
dostanie
to są...
pan, no to pan musi wymyśleć, co pan zrobi mi, jak wygram.
Nie, panie pośle. To, czyli pan chce po prostu pozbyć
mogę,
się
jak
płyt,
przegram,
nie
to
chce.
Mogę przeczytać tomik pańskiej poezji
proszę pana,
publicznie.
Nie może pan niestety z jednego powodu.
Już to się jest... wysprzedał.
Proszę pana, myśmy sprzedali tego więcej niż, nie chcę tego mówić głośno, niż noblistka.
To ja proponuję e-booka wypuścić i wtedy...
Ale po co? Myśmy już, przemalamyśmy na tym toniku poezji, jeżeli już pan mówi serio, zarobili kilkaset tysięcy złotych.
Dużo dobra zrobiliście.
I
to
wszystko
jest
poszło na cele charytatywne.
Ja dlatego wspominam właśnie tę sprawę.
Jestem, proszę pana, nieźle sprzedającym się poetą.
Wie pan, moje piosenki też dość dużo dobra
ale
zrobiły.
Ale pan z tego sam kasuje forsę. Panie pośle, bo ja bym jednak chciał o polityce, czyli proszę miłość być. Do Enei ważniejsza niż miłość do partii, to rozumiem.
Nie, to jest pańskie zdanie.
No nie, to nie jest moje zdanie.
To jest pańskie zdanie. No, pojawiła zdanie się taka...
To jest wybór Michała Gniatkowskiego.
Ja uważam,
z Polski 2050.
Że zachował się korekt. Pojawiła się taka interpretacja ze strony lidera.
Kurka,
powiedział, kończę z polityką, zostaję w biznesie. Jest radcą prawnym, świetnym prawnikiem.
Panie pośle,
ma absolutne przygotowanie.
Zaszkodzi pan bratu.
Mojemu.
Tak, bo jak będzie pan gadał takie rzeczy, to ludzie powiedzą później, gramatyka się ośmieszył.
Nie.
I nie będą wiedzieli, który gramatyka. Zaszkodzi pan bratu, mówię panu. Niech pan nie mówi, niech pan nie brnie w taką
cieszę
narrację.
Się, że przywołuje pan mojego brata. Maciek, powodzenia, wygraj te wybory.
Chcę zostać prezydentem Tychów.
Najpiękniejszego miasta na Górnym Śląsku.
Najpiękniejszy brat, najpiękniejsze miasto. Ludzie, głosuj.
To miasto jest naprawdę
ludzie,
świetne.
Ludzie, wybierzcie piękno.
To jest miasto, proszę pana, które zostało od podstaw zaplanowane przez komunistycznych projektantów i okazało się to po latach świetnym rozwiązaniem. Mhm.
Dobrze. Czy możemy, ma też piękny kościół i to od razu mu powiedzmy.
Świętej Marii Magdaleny.
A wie pan, jak się nazywa architekt?
Nowosielski, ale to ikony Nowosielskiego
ikony,
są.
A architekt?
Stanisław Niemczyk.
No oczywiście.
Mhm. A to on kilka kościołów tam zaprojektował.
To
chodzi prawdopodobnie o kościół Świętego Ducha, ale polecam panu też wizytę w kościele Franciszkanów.
Byłem w obu.
Tak?
Tak.
My się śmiejemy, że nawet Staszek Niemczyk nie wiedział, jak będzie wyglądał Kościół Franciszkanów do momentu, kiedy on nie został skończony, ale to taki branżowy żart.
Panie pośle, ja mam jeszcze parę innych pytań. Mam też przykre dla pana pytania, ale to może nie.
Ty przed świętami potrzeba czuć humor.
Wiemy co, nie, to znaczy to byłby humor, bo ludzie by się śmiali, jak się pan wije, więc, ale nie zrobię panu tego w Wielki Czwartek.
Już mi pan raz zrobił i teraz spijam, że tak się wyrażę, śmietankę, to się skimming po angielsku nazywa.
Co ja panu zrobiłem?
A już tam nie wracajmy do tego, bo musiałbym się zacząć wić, a jak pan wie, przy moich gabarytach wicie się, to nie jest najłatwiejsze.
Nie kochają was koalicjanci. Namawiają, żeby na was nie głosować. Donald Tusk powiedział wprost, że taktyczne głosowanie zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. No ale w tych wyborach, to już nunu, w tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania.
Ja to akurat traktuję jak wsparcie ze strony pana premiera. Oczywiście.
Czyli Tusk mówi, nie, już naprawdę nie wspierajcie tej trzeciej drogi, głosujcie na nas. Nie, pan mówi, że to jest wsparcie trzeciej drogi.
Oczywiście, proszę zwrócić
uwagę,
że...
ja panu mówiłem, że pan brata ośmiesza.
Nie, w wyborach parlamentarnych, trzecia droga w Tychach też popiera Macieja Gramatykę. W wyborach parlamentarnych mieliśmy tam 13,5, około 14% taktycznych wyborców. Po wyborach tych procent taktycznych wyborców zaczął rosnąć.
Robert Biedroń powiedział to prościej.
To samo.
No, ale prościej. Powiedział tak, że 7 kwietnia będą wybory i to jest dobry moment, żebyśmy wszystkim pokazali, co myślimy o polityce trzeciej drogi, żebyśmy pokazali im czerwoną kartkę. Pan chce mi teraz pewnie powiedzieć, że czerwony to kolor miłości i Biedroń chce wam po prostu uczucia jakieś wyznać, tak?
Nie, no ja uważam, że jeżeli
byłaby to czerwona kartka z życzeniami.
Nie chcemy wsparcia od polityków, w dodatku polityków konkurencyjnych formacji. My chcemy wsparcia od ludzi. Ja jestem spokojny o nasz wynik wyborczy. On będzie dobry. Mam nadzieję, że będzie na poziomie wyborów parlamentarnych.
Czyli Biedroń mówi, nie głosujcie na trzecią drogę. Tusk mówi, nie głosujcie na trzecią drogę. Michał Gramatyka mówi, ale oni chcą na nas głosować, tylko się wstydzą.
Ale to wie pan, nawet Państwowa Komisja Wyborcza nie pozwala mówić premierowi Tuskowi czegoś innego, bo on nie może promować konkurencyjnego komitetu.
Jezu, ktoś zabrania Donaldowi Tuskowi coś? Nie.
I Biedroniowi też.
No. Wychodzimy, idziemy
ważne,
z nimi zrobić porządek.
Michał Kobosko
niech
mówi, żeby głosować
wyśle,
na trzecią drogę.
Niech pan tam wyśle ministra Bodnara, on zrobi z nimi porządek.
Izabela Bodnar, Wrocław, wygra wybory, zobaczymy.
Panie ministrze, czyli pan mówi, a co pan odpowie w takim razie tym, którzy chcą wam pokazać czerwoną kartkę? To jest pytanie serio, bez wygłupów.
Ale za co chcą nam pokazać czerwoną kartkę?
Za waszą politykę.
Ja nie dostrzegam jakiegoś ruchu, z którym nie czułbym jedności
ja
z naszymi...
Co by im pan powiedział? Co pan powie Tuskowi, co pan powie Biedroniowi?
Że każde z ugrupowań koalicyjnych jest bytem niezależnym i każde z tych ugrupowań prowadzi taką politykę, jaką chce. Ważne, żebyśmy się spotykali w sprawach, które dotyczą rządu i zarządzania państwem, a tam, gdzie zbieramy poparcie wśród elektoratu, to proszę nam pozwolić iść swoją drogą. Mm-hmm. I'll do it my way, jak śpiewał artysta.
Ja bardzo proszę, niech pan już lepiej nie śpiewa. Bo
ja podobno całkiem dobrze śpiewam, ale okej. Okay, no.
Ale to słuszne chwalić samego siebie, zwłaszcza jeśli nie znajduje się innych chwalców.
Nie, bo ja w komentarzach czytam.
Przed panem to Erasmus z Rotterdamu już powiedział.
Pod zapowiedzią naszego programu są takie komentarze, niech on się lepiej zajmie śpiewaniem, a nie chodzi do Mazurka. Jak Boga kocham.
I pan to odbiera jako zachętę do śpiewania.
To znaczy,
tak?
Że lepiej śpiewam niż rozmawiam z panem. No.
Jezu, skąd oni mi ich przysyłają?
Tych, co piszą te komentarze, czy tych?
Tak, o nich chodziło. Kiedy będzie rodzinny PIT? Im więcej dzieci, tym niższy podatek?
No, na razie nie jesteśmy w stanie wprowadzić tego, dlatego że Ministerstwo Finansów nie jest w naszym obszarze.
To było 12 gwarancji trzeciej drogi. Gwarancja to jest... no jakby, ja to panu powiedzieć, gwarancja to jest gwarancja. No i że się inaczej nie da. Jak ma pan samochód na gwarancji, to jak się popsuje, to oni go panu naprawią za darmo.
Okej. I proszę zwrócić uwagę, do czego doprowadziliśmy. Doprowadziliśmy do tego, że zaczęła się rozmowa o składce zdrowotnej.
Doprowadziliśmy do tego, że jak pana pytam o rodzinny
pomysł.
PIT, to pan mówi, że nie zrobimy tego, bo ministrem finansów jest kolega z Platformy.
Nie, powiedziałem, że nie zrobimy, tylko powiedziałem,
kiedy?
Że będziemy musieli chwilę poczekać.
Najpierw jaka jest chwila? Rok?
Skończmy temat składki zdrowotnej, która też ma impact na budżet.
Impact ma.
Panie pośle. Wpływ, przepraszam. Mhm,
proszę.
Oczywiście.
Gramatyka mówi impact, tak. To, panie pośle, sekundeczkę, ja poczekam nawet nie chwilkę, poczekam rok, dwa lata, wszyscy poczekamy, bo rozumiemy, trudna sytuacja, wy chcecie dobrze, chcecie nam nieba przychylić. Niech pan tylko powie kiedy i będę usatysfakcjonowany. Skoro jest gwarancja, to jest pytanie kiedy.
A więc warunki sukcesu są dwa. Musimy przekonać koalicjantów do tego, żeby się na to zgodzili i musimy przeprowadzić stosowne ustawy.
Przetłumaczę to. Na świętego Dygdy, którego nie ma.
Na razie rozmawiamy o składce zdrowotnej i tam pojawił się nasz pomysł, projekt bardzo konkretny. To spowodowało rozpoczęcie dyskusji.
Czyli to był pomysł?
To był pomysł, o ile dobrze pamiętam, Kośniaka-Kamysza.
A znalazł się w 12 gwarancjach trzeciej drogi w punkcie trzecim. Mieszkanie w dobrej cenie oraz akademik za złotówkę.
No to jest pytanie do pana ministra Wieczorka. Kiedy będziemy w stanie to wprowadzić? Czy to w jego ocenie jest realne? No bo do tego trzeba zgody koalicjantów.
Mnie się najbardziej podoba wasz punkt 10, bo on jest bardzo konkretny. Zacytuję go w całości.
Proszę bardzo.
Kobiety do przodu.
No
koniec
tak.
Cytatu. I w ramach kobiet do przodu w ministerstwie, w którym pan pracuje, nie ma ani jednej kobiety wiceministra, ale żeby nie było, bo tutaj ministrem jest wicepremier z lewicy, ale za to w ministerstwie, gdzie szefową jest pana koleżanka, pani Paulina Henik-Kloska, wśród wielu wiceministrów nie ma ani jednej kobiety.
Okay.
Czyli baby się po prostu nie nadają.
Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o kwestie kompetencyjne. Proszę zwrócić
właśnie
uwagę.
Właśnie o tym mówię. Tu chodzi o kompetencje. One się nie znają i dlatego nie
proszę
ma ich.
Proszę zwrócić uwagę, jakich konstytucyjnych ministrów wystawiła Polska 2050 do rządu. Agnieszka Buczyńska, Katarzyna Pyłczyńska-Nałęcz.
Pani Agnieszka Paulina Buczyńska Henik, nie była w stanie powiedzieć, co zrobiła
Paulina Henik-Kloska. Nie wierzę w to. Agnieszka Buczyńska zrobiła bardzo dużo i robi bardzo dużo od
tylko
wielu
może
lat.
Może przez skromność nie była w stanie tego powiedzieć.
Wie pan, może przez może przez nerwy, przez jak gdyby sytuację.
Pozdrowiliśmy brata, którego pan usiłował skompromitować w tym studiu mimo moich...
To pańskie zdanie, oczywiście, szanuję je.
Mimo moich oporów i protestów, bo to niewinny człowiek.
No, pan słucha stąsów, no to czego się może...
Wolę stąsów niż szant.
Okej.
Wszystkim państwu życzymy miłego Wielkiego Czwartku, to ja, dobrego Wielkiego Czwartku. Pan może złożyć życzenia świąteczne, bo ja się jeszcze zobaczę z ludźmi, a pan już nie.
Wszystkiego dobrego na te święta. Proszę odpocząć od polityki.
Proszę odpocząć od Michała Gramatyki również w takim razie.
Od Mazurka też.
Oczywiście. Nie, Mazurka nie. Mazurek jest jak najbardziej świąteczny.
Jest.
Sorry. Pozdrawiam państwa. Smacznego. Do widzenia.